Proszę Państwa, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej od ubiegłego roku po zmianie władzy ma nowego szefa. Jest nim 34-letni Anton Drobowicz, filozof, krytyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Drachomanowa. Miałem okazję dłuższej rozmowy z nowym szefem Instytutu. Rozmawialiśmy o zmianach i kontynuacji działań Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawialiśmy też o sprawach polskich. Zapraszam teraz do wysłuchania pierwszej części rozmowy z nowym szefem Instytutu, poświęconej głównie relacjom z Polską. Dalsza część tej rozmowy, czy całość rozmowy, znajdziecie Państwo w marcowym numerze Kuriera wNet. Posłuchajmy.
Wasz poprzednik, Włodymyr Wiatrowicz, celudyna, jaka była sprzymana w Polsce.
Pana poprzednik, Włodymyr Wiatrowicz, w Polsce był przyjmowany niejednoznacznie i to delikatnie mówiąc. Najczęściej uważano, że bardzo negatywnie wpływał na relacje polsko-ukraińskie i że przyczyniło się do tego też jego osobiste podejście. Propagowanie postaci Stepana Bandery czy kult UPA. Czym różni się pan Anton Drobowicz od swojego poprzednika i czym różni się polityka Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej po Wiatrowiczu.
Anton Drobowicz, widz swojego poprzednika, i czym widryznia jest polityka Ukraińskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci pisła Wołodymyra Wiatrowicza?
Ну, то остаточно сказати зможе тільки час і спостереження за роботою. Тут анонси всякі я можу різні говорити.
Остаточно відповім на то час і обсервація праці. Зараз можу тут все декларувати. Єдині справа, на яку одразу хотів би зареагувати, я не є істориком. Дуже люблю історію, мам до неї особистий сентимент. Chciałem wstąpić na Wydział Historii i sentymentalnie i z uwagą odnoszę się do Clio, ale jednak z zawodu jestem filozofem. Interesuję się kulturologią, antropologią i odpowiednio to zmienia pewne ramy. Patrzę bowiem na proces historyczny przez pryzmat historii filozofii. Mi się podobają różne szkoły, różne podejścia. Podoba mi się na przykład szkoła Anal, która mówi o całkiem innym podejściu, innej metodologii w historii niż klasyczna liniowa, którą wiele osób na Ukrainie wykorzystuje. To pierwsza taka metodologiczna uwaga. Po drugie, jeśli chodzi o różnego rodzaju kulty, nie wiem, na ile sprawiedliwie jest mówić o Wołodymyrze Wiatrowiczu w kontekście jakichś kultów, bo ja nie badałem tej sprawy. Ale jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć jednoznacznie, że ja nie mam zamiaru robić kultu z niczego. Jestem przeciwnikiem instrumentalizacji historii. Mi się nie podobają same procedury heroizacji kogokolwiek. Uważam bowiem, że procesem heroizacji mają zajmować się nie organy i instytucje państwowe, ani te, jakie utrzymują się z pieniędzy podatników, lecz powinien to robić sam naród, który powinien wyznaczać, kto jest dla niego bohaterem i dlaczego jest tym bohaterem. To kwestia złożonej społeczno-politycznej, historycznej dyskusji, w której naukowcy i obywatele z różnych grup, różnych specjalności mają sami dla siebie o tym zadecydować. To być może jest kluczowe. Ja będę kontynuować to, co zostało rozpoczęte i odniosło sukces, na przykład w kwestii dekomunizacji na Ukrainie, co dotyczy mało znanych, mało powszechnianych kart historii, w czym właśnie są olbrzymie zasługi Wołodymyra Wiatrowicza i zespołu, który stworzył. Będę zwiększał praktyki dialogu, zwiększał liczbę formatów, które działają w liberalnych ramach powiązanych z obywatelskimi konsultacjami, naukowo-społecznymi ekspertyzami itd. Na ile pozwalają nam zasoby, które będą to wzmacniać, i tak samo będę kłaść akcent na pracę, praktyki edukacyjne.
Ja bym, na skiki w zali dozwalają resursy nam, ja będę posiliować i tak samo posiliować ten napręg, i tak samo robić akcent na oświetny projekt.
Panie Antony, ale tak czy inaczej, ważko wtiknuty wice jurydycznej ocinki heroizmu. No Bohdan, Stepan Bandera jest znany herojem Ukrainy.
Tak czy inaczej, jednak ciężko uciec od tej prawnej z oceny bohaterstwa. Stepan Bandera jest uznany jako bohater Ukrainy i jest wśród tych osób, które wspomina się w różnych ważnych momentach. I ciężko jest też uciec od oceny ważnych wydarzeń w historii. Takim przykładem są też wydarzenia, do których osobiście odnosił się poprzedni szef Instytutu. Czy wydarzenia lat 40. na Wołyniu to była wojna polsko-ukraińska? Czy to było ludobójstwo, jak uważa strona polska? Czy to było coś innego? Na to trzeba odpowiedzieć.
Co było w Zachali Szczosinsze? Na co trzeba odpowiedzieć?
Na co trzeba odpowiedzieć? W tej odpowiedzi trzeba dotrzymywać się.
Tak, na to trzeba odpowiedzieć i w tej odpowiedzi trzeba trzymać się nie podejścia ideologicznego, a sens tego nieideologicznego podejścia polega na tym, że mamy zbadać wszystkie historyczne podstawy dla osądu. I gdy uczciwie nazwiemy rzeczy swoimi imionami i co się stało, czym była polityka pacyfikacji na przykład, co oznaczało być dyskryminowaną mniejszością w II Rzeczypospolitej, jak na to odreagowała część ukraińskiego społeczeństwa, która postanowiła wziąć w ręce broń i walczyć przeciwko temu, również stosując terrorystyczne metody. Po prostu musimy nazwać sprawy swoimi imionami. Powiemy o Berezie Kartuskiej, obóz koncentracyjny, o którym wszyscy wiedzieli i tak go nazywali, ale też powiemy o Ukraińcach, którzy terrorystycznymi metodami walczyli przeciwko polskiej władzy. Tak samo, nazwiemy rzeczy swoimi imionami i okazuje się, że nie ma żadnych problemów. Wszystko po prostu staje na swoje miejsce.
Proszę, wskazali proocy i sytuację.
Te wydarzenia, o których pan mówi, przed II wojną światową, tak czy inaczej nie mogą być usprawiedliwieniem tego, co się stało później, po 1943 roku. Nigdy nie może być żadnego usprawiedliwienia dla zabójstwa człowieka. Ja jestem kategorycznym przeciwnikiem kary śmierci i chwała Bogu, na Ukrainie jest ona zabroniona. Jakiekolwiek wydarzenia, też te, które stały się na Wołyniu, mogą mieć przyczyny, ale nie usprawiedliwienie. Jednak kontynuując myśl, jeśli na Wołyniu stała się tragedia, która doprowadziła do śmierci wielu osób i w odpowiedzi na tę tragedię przyszli inni ludzie i doprowadzili do śmierci wielu kolejnych osób, to też nie jest usprawiedliwienie. Tragedia nie usprawiedliwia innej tragedii. Zbrodnia nie usprawiedliwia innej zbrodni. Ta sprawa, czym mniej jest upolityczniona, mniej zinstrumentalizowana, tym staje się bardziej wyraźna. Przywódcy naszych państw już przepraszali i prosili o wybaczenie. Dlaczego tego nie słyszymy? Dlaczego nie wczuwamy się w te przeprosiny? Czemu nie wczuwamy się we własne przeprosiny i przeprosiny innych? To jest pytanie. Czemu znowu na kolejny krąg wpuszczamy te pertraktacje? Jeśli ukraińskie i polskie społeczeństwo nie zakończyło tych rozmów, nie zdecydowało, to mamy znów to omówić. Fachowi historycy, społeczeństwo, media, ale wstrzymajmy się od upolityczniania tego tematu. Przestańmy napędzać elektorat, obywateli tymi historiami i demonizacją jeden drugiego. My naprawdę mamy dzisiaj poważne wyzwanie z krajem agresorem Rosją, która już tutaj i teraz śpi i patrzy, jak demontować, poniżyć, zabrać fizycznie pod swoją strefę wpływów terytorium Ukrainy, a nie wykluczone, że i Polski. I w tym kontekście, jeśli znów zaczniemy wpuszczać na ten drugi krąg nasze kłótnie, to jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli te sprawy nie są do końca omówione, omówmy je w cywilizowany sposób, ale nie róbmy z tego politycznej bomby, która tak naprawdę nas zgubi, bo wciąż działa to samo założenie divide et impera. Nas dzielą, osłabiają i wiemy, co będzie według tego scenariusza. Nie pozwólmy spełnić się temu scenariuszowi.
I dalej znajecie, co będzie po scenariu. Dawajcie, do czemu scenariusz sprawdzicie się.
Маємо великий важливий крок в відносинах Польщі та України, які депро
маємо великий крок в політиці пам'яті, яким є зніснення мораторіум на праці пошуківавче і ексгумаційне на Україні. Що це означає? Які праці будуть припроваджені в цьому році і чого по них можна ще сподіватися?
Які в цьому році будуть цієї роботи, чого можна сподіватися?
Ну, по-перше, треба сказати, що на ексгуманіційні роботи і не було ніякого мораторію. Це дуже важливе зауваження.
По-перше, треба повідомити, що не було жодного мораторію на ексгумації. І це є важлива увага. Були освідчення щодо праць пошуківавчих, але ніколи не дотичило до ексгумації. Це помилка, яка часто є уповшехняна в медіах. To ważne sprecyzowanie. Wiemy, że w pewnym momencie Polska i Ukraina wymieniły się listami dotyczącymi oczekiwań tego, gdzie przeprowadzać prace poszukiwawcze z ponownymi pochówkami. Polska otrzymała 2 pozwolenia po zdjęciu tego tzw. moratorium. Ukraina nie otrzymała żadnego pozwolenia na prowadzenie prac poszukiwawczych. My kilka razy o to się zwracaliśmy, ale na wszelki wypadek powtórzymy naszą prośbę. Jeśli jest taka potrzeba, powtórzymy nasze wystąpienie. I myślę, że tu będzie progres. Dla nas wrażliwym tematem jest Górze Monastyrz, odnowienie upamiętnienia i zadośćuczynienie sprawiedliwości. I dla nas jest ważna symetria w tej kwestii. My otrzymaliśmy od Polski prośbę i wydaliśmy 2 pozwolenia. Chcemy od Polski otrzymać odpowiedź na naszą listę, otrzymać pozwolenia i działać stopniowo razem. Po prostu, żeby się nie okazało, że na podstawie polskiej listy są już pozwolenia, prace poszukiwawcze, są już realizowane ekshumacje, a strona ukraińska jeszcze nie otrzymała pozwolenia albo jakiejś reakcji. Ale to jest techniczna strona tego pytania, które myślę, że zostanie rozwiązane w najbliższym czasie i pójdziemy dalej i nie będzie tutaj problemów. Wiem, że są jeszcze pilne sprawy, gdzie na przykład znaleziono w czasie jakichś budów miejsca pochówku polskich żołnierzy. Jeśli się tak zdarzy, albo gdy zostaną w ten sposób znalezione szczątki ukraińskich żołnierzy czasów ukraińskiej rewolucji 1917-21, czy też z II wojny światowej na terenie Polski, gdzie jest potrzeba pilnych decyzji, wydaje mi się, że trzeba dawać pozwolenia i nie stosować tej zasady symetryczności. Ale to wyjątki. Systemowo powinien być stosowany parytet podejmowania decyzji.
Nawet nie posymetrycznie, ale to wyjątki. Systemno ma być pełnią parytet w przyjęciu decyzji.
100 roków
drużby sojuszu Petlura-Piłsudski w CIOM-u Rosji.
100 lat sojuszu Petlura-Piłsudski. W przeciwieństwie do tych wydarzeń wcześniej wspomnianych, to wywołuje mniej kontrowersji, chociaż i tam są momenty nieproste w naszych relacjach. Ale jednak te wydarzenia, których rocznice przypadają właściwie nawet na czas, w którym rozmawiamy, współpraca wojskowa Petlury-Piłsudskiego, wyzwolenie Kijowa, czy będziemy o tym pamiętać, czy przypomnimy o tym i czy kijowskim Chreszczatykiem 9 maja tego roku może przejść wspólna parada polsko-ukraińska?
9 trawnia. Może перейти ти спільний парад польський і український?
Це цікава ідея. Я знаю, що в Києві, в Київській фортеці в травні будуть святкування, відзначення, і планую брати в них участь. І ми з паном послом Бартошем Ціхоцьким...
То цікава ідея. Вім, що в маю в Київській фортеці будуть обходи і планую в них брати удział. Z panem ambasadorem Bartoszem Cichockim omawialiśmy możliwość wspólnej parady rekonstruktorów w Kijowie. Z odpowiednimi propozycjami zwróciłem się do władz państwa i jest to jako jeden z możliwych wariantów, który jest rozpatrywany. Teoretycznie jest to możliwe. Nie mamy żadnych ideologicznych ani organizacyjnych sprzeciwów. Jedynie musimy to pogodzić z innymi wydarzeniami i obchodami. Jeśli w tym czasie coś innego będzie się odbywać, to nie ma problemu, by w uzgodnieniu z władzami Kijowa zrobili to sami rekonstruktorzy, organizacje obywatelskie, rekonstruktorzy z Polski i Ukrainy mogą spróbować to zrobić, bo naprawdę to bardzo dobra historia. Bo przecież chociaż i nie na długo, ale Kijów był zwolniony od bolszewików. Wojskowi, którzy defilowali, zameldowali Petlurze o wyzwoleniu Kijowa. To dobra historia. A jeśli mówimy o sierpniu i o Bitwie Warszawskiej, kiedy przede wszystkim Polacy, ale z pomocą Ukraińców bronili nie tylko Polski, nie tylko pomogli, żeby Polska odbiła bolszewicką napaść i faktycznie obroniła się II Rzeczpospolita, ale faktycznie obroniono Europę od bolszewików, którzy marzyli o światowej rewolucji. To faktycznie wielkie zwycięstwo, gdy razem tysiące Ukraińców i dziesiątki tysięcy Polaków obronili Europę. O tym nie można zapomnieć, nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale i na świecie. Mapa polityczna, historyczna Europy byłaby całkiem inna, jakby bolszewicy zatrzymali się w pobliżu La Manche.
Karta polityczna, historyczna Europy byłaby zupełnie inna, jakby bolszewiki zatrzymali się gdzieś blisko La Manche.
Polski historyk Łukasz Adamski, ale nie tylko on, mówi o konieczności postawienia pomnika w Polsce Petluri i Ukraińców, którzy byli naszymi sojusznikami w 1920 roku. Czy wyobraża pan sobie, że na Ukrainie może być pomnik Józefa Piłsudskiego?
Nie może być pamiętnik Józefa Piłsudskiego?
Składne pytanie, ale znajdę się, ja mam tu do tego skarżu.
Ciężkie pytanie. Wie pan, co na to powiem? To wprost zależy od jakości ukraińsko-polskiego dialogu. Od przywiązywania uwagi do wzajemnych przeprosin, które sobie składamy, do historycznej prawdy, jak z nią pracujemy, czy boimy się o niej mówić. Myślę, że jakby odbyła się między Ukraińcami i Polakami taka szczera rozmowa i byłaby głęboko osadzona w nasze społeczne praktyki, w jakiejś przyszłości byłoby to możliwe. Ale na razie, teraz uwzględniając wszystkie trudne, nieomówione tematy, włączając cały ten ból pozostający niezagojony, to pytanie trudne. Dokładnie w tym momencie myślę, że to niemożliwe.
Prawo zaraz, co ja думаю, niemożliwe.
Tę rozmowę przeprowadziłem w siedzibie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej z Antonem Drobowyczem, szefem Instytutu. Cała rozmowa będzie opublikowana w Kurierze Wnet.